Kochani, witam was serdecznie. Cieszę się, że mogę dzisiaj znowu z wami być. Cieszycie się czy nie? Wiecie, powiem tak. Ja wiem, że nic się nie dzieje bez woli w moim życiu. I dlatego, że tutaj jestem, Bóg ma jakiś cel, jakiś plan. Nie wiem. Może jedno zdanie wzbudzi wiarę w czyimś sercu. I to o to tu chodzi. Wiecie, Pan Jezus szedł do jednej osoby i uczniowie byli trochę zdziwieni. Ale powiem tak. Nie wiem, od czego zacząć, bo mam tyle wspaniałych przykładów, tyle świadectw, tyle, wiecie, Słowa Bożego się naciska gdzieś na usta, ale potem po prostu może, myślę, że powiem dobre rzeczy, praktyczne rzeczy ze swojego życia. Wiecie, może taki przykład podam. Słyszałem kiedyś świadectwo pewnej siostry, która opowiadała, jak przychodziła do kościoła i wszyscy mówili takie wzniosłe świadectwa, takie różne, wiecie, gdzie co to nie zrobili, jak Bóg ich używa. A ona była załamana, bo ona siedziała i mówi, ja tego nie przeżywam. Chyba ja nie jestem chrześcijanką w ogóle. Wiecie, ale kiedy pewnego dnia słyszała świadectwo pewnej pastorowej i po prostu ona zmieniła swoje zdanie o sobie, ponieważ ona mówiła, ta pastorowa, o swoich właśnie sztormach w życiu. Ona mówiła, że jako osoba, żona pastora miała także chwile trudne i załamania. Wiecie, mamy w życiu, jeżeli wykonujemy służbę lub nie wykonujemy, chwile depresji, chwile załamania, chwile zrezygnacji i zatrzymania. Ja też miałem takie chwile. Wiecie, słyszeliście świadectwo, bo nie było czasu, ale to tak do końca nie jest. Ale powiem tak, chcę was zmotywować, zachęcić do tego, aby to powołanie, które Bóg włożył w twoje serce, kiedy się nawróciłeś, to nie powołanie do siedzenia w kościele i zajmowania się swoimi sprawami. Oczywiście sprawy nasze są ważne. Rodzina nasza jest ważna. Małżeństwo jest ważne. I to jest najważniejsze. Z tego, co wiem, to chyba służba jest dopiero na czwartym miejscu. I powiem tak, są pewne rzeczy, które jakby ktoś mnie zapytał, bo odniosłem, śmiało mogę powiedzieć, że odniosłem sukces w pracy z ludźmi bezdomnymi w tej misji, w tej służbie, do której powołał mnie Bóg. I wiecie, mówiłem też w niedzielę, że wiele osób wystartowało ze mną w tym samym okresie i oni, wiecie, niektórzy nie są chrześcijanami w ogóle. Nie wiem, czy w ogóle żyją, nie wiem, co z nimi się stało. Wiecie, taki jest fragment Pisma Świętego, który mówi, że uczniowie, Pan Jezus zaprosił ich na przeprawę na drugą stronę jeziora Genezaret. Zabrał ich od tłumu ludzi i mówi, chodźcie, poprowadzę was do miejsca, w którym jeszcze nie byliście. Wiecie, Bóg chce nas codziennie prowadzić do miejsc, w których jeszcze nie byliśmy. Ten fragment, który powiem, troszeczkę kilka zdań, on pomoże wam zrozumieć, o co chodzi w służbie w ogóle, w tym, co ja robię. I Pan Jezus ich wziął, wiecie, jak już powiedziałem, oni byli, wiecie, tacy wszyscy dumni, no bo wiecie, oni karmili, oni usługiwali z Jezusem. Mówią, jesteśmy teraz kimś. I tak naprawdę dobrze by było zostać. Ale Pan Jezus mówi, chodźcie, płyniemy. Płyniemy. I tam jest taki fajny moment w tym Piśmie Świętym, że Pan Jezus wsiadł z uczniami do łodzi, to znaczy moment, kiedy się nawracasz, Jezus jest twoim Panem, pozwoliłeś wsiąść do łodzi swojego życia i płyniesz z Jezusem. I o dziwo, uczniowie nie spodziewali się, że coś takiego zaskoczy ich jak sztorm. To nam mówi, że jeżeli będziesz chrześcijaninem, będziesz miał sztormy i burze w swoim życiu. Będziesz miał. Ale jeżeli jest w twojej łodzi Jezus Chrystus w twoim życiu, to nie masz się niczego obawiać. Nie masz się niczego obawiać. Wiecie, i tam jest też były inne łódki. I te łódki były bardzo blisko. Wiecie, ale jeden mankament, że w tych łodziach nie było Jezusa. I można by powiedzieć, że ci ludzie też byli bardzo blisko w swoich łódkach. Może ta łódka obok łódki płynęła na metr i może powiedzieć, też byli w okolicy Jezusa. Ale kiedy widzimy, kiedy Jezus uciszył sztorm i kiedy dopłynęli na drugą stronę jeziora Genezaret, to co się stało? Nie wiemy nic o tych łódkach, które płynęły obok z Jezusem, czy one potonęły, czy zawróciły. Kompletnie nic nie wiemy o nich. Jeżeli możesz być, wiecie, może się nawróciłeś, może przyjąłeś Jezusa, ale coś zaszwankowało, to musisz zadać pytanie, czy w łodzi mego życia jest Jezus Chrystus ciągle. Bo można, wiecie, wielu chrześcijan, ja nie mówię w tej chwili o was, im się wydaje, że Jezus jest w ich życiu, ale tak naprawdę nie ma. Wiecie, oni dopłynęli, co się stało? Pan Jezus przypłynął na drugą stronę jeziora Genezaret i poszedł do człowieka, który mieszkał w grobowcu. Tak naprawdę on poszedł do bezdomnego człowieka. I wiecie, można by powiedzieć, oni na pewno byli zszokowani. Takie narażenie życia dla jednej osoby. Wiecie, Jezus widział daleko więcej niż oni. On widział tego cierpiącego człowieka po drugiej stronie. On widział po prostu, że on potrzebuje pomocy, ponieważ diabeł związał jego życie, diabeł zniszczył jego życie, po drugiej stronie zostawił swoją rodzinę. I dzisiaj takie miejsca jak Genezaret, ten cmentarz, to są, wiecie, zakłady odwykowe, zakłady karne, zakłady psychiatryczne. Tam szczególnie działają demony i, wiecie, i ludzi związują. I Jezus tam popłynął do tego miejsca. Powiem tak, jeżeli człowiek się szczerze nawraca, to wiecie, ma ciągle wyostrzony swój wzrok na potrzebujących. I powiem tak, jeżeli by mnie ludzie zapytali, wiecie, tu już nie chodzi o to, ale pewna postawa musi być serca nasza względem Jezusa. To jest bardzo ważne. Jeżeli dałem służbę, to wiecie, powiem wam tylko tyle. Odbiegnę od tematu. Kościół, który prowadzę, inaczej. Biblia mówi, że Pan Jezus się nigdy nie spóźnia, tak? Nigdy się nie spóźnia? Czy chcemy być jak Jezus? A czy my się spóźniamy, czy się nie spóźniamy? Wiecie, zmorą społeczności i zmorą kościołów w Polsce jest punktualność. I chcę was uczulić na to. Ja sobie nie przypominam, wiecie, jeżeli się spóźniłem 2 razy w miesiącu do kościoła na zgromadzenie w ciągu 25 lat, to nie wynikało z mojego niedbalstwa. Tylko wiecie co? Przytoczę inny przykład. To jest bardzo ważny punkt w życiu naszym. Bo jeżeli kochamy Jezusa, ci co są w małżeństwie, ja bynajmniej powiem tak. Jeżeli szedłem na spotkanie z moją przyszłą żoną w narzeczeństwie, to wiecie, ja się cały dzień picowałem. Ja cały dzień myślałem o tym spotkaniu. Wiecie, i robiłem wszystko, żeby najlepiej wypaść, tak? I na spotkanie co, szedłem za 5:30? Nie, ja będę 20 minut już szybciej, bo mogłaby odejść, jakbym się spóźnił. Wielu chrześcijan jak traktuje Jezusa? Ha? Jak się czuje Jezus, kiedy my się spóźniamy na spotkanie z Nim? Ha? Punktualność. To jest jeden warunek, który cechuje moje życie. Wiecie, ja jestem zawsze, jak mam w domu 3 kobiety, to zawsze z kobietami długo się, wiecie, wybierają. To ja wtedy muszę poganiać, bo jako pastor, wiecie, ja, wiecie, nie mogę na to. Nieraz tak, wiecie, już troszeczkę, wiecie, ale ja zawsze, i powiem tylko tyle, zaszczepiona została punktualność. Jestem zawsze wszędzie szybciej, niż się należy. Czy to instytucje świeckie, czy to inne instytucje. I dlatego w moim kościele, jakbyście przyjechali, kościół, którzy tworzą większość ludzi z ulicy, nie tylko, ale większość. Wiecie, jakbyście weszli za 10:45, to ci wszyscy ludzie już są. Ci wszyscy ludzie siedzą. Pastor, niektóry w kościele, jest godzina 11:00, on się zastanawia, czy porwania w kościele nie było, bo tylko on i kilka osób jest. I wiecie, to jest bardzo ważne. Szanujmy Boga, szanujmy Jezusa. To jest szacunek dla Boga. To jest szacunek dla Boga przede wszystkim. Dla Jezusa. I to jest związane z tym bardzo wiele. To jest z tym związane bardzo wiele. Szacunek, punktualność. Ja mówię teraz, bo jednym takim punktem jest w moim życiu. Przede wszystkim, kochani, przede wszystkim modlitwa. Wiecie, ja wstaję o 5:00 rano, nie chcę się chwalić, ale wstaję na modlitwę, czytam Pismo Święte, wiecie, bo modlitwa, drugim punktem w służbie jest modlitwa. Dlatego, że modlitwa jest takim murem otaczającym mnie, to co robię, moją rodzinę. To jest mur, Biblia mówi, miasto bez muru jest łatwe do zdobycia. Wiecie, tu się tyczy nie tylko tej służby, ale każdego chrześcijanina. Jesteś, wiecie, łatwym murem. Nechemiasz, kiedy przyszedł z niewoli, z narodu babilońskiego, pierwsze co zrobił, to się wziął do odbudowy muru. On nie budował w środku miasta. On się wziął od budowania muru. Odbuduj swoje życie modlitewne, jeżeli jest zaniedbane. To będzie mur dla ciebie. Wiecie, kiedy będziesz się modlił, to będziesz się modlił o Kościół, o pastora, o swoich wrogów, nieprzyjaciół. Duch Święty cię będzie rozwijał w tej modlitwie. Ja to robię. Ja to robię, modlitwa. Takim głównym właśnie drugim moim życiu jest modlitwa. Następnym punktem, kochani, ofiarność. Ofiarność. Składanie ofiar, dziesięcin. To jest bardzo ważne. To jest wyraz dziękczynienia i zaufania Bogu. Zaufania Bogu. Wiecie, Dawid był człowiekiem, który mówi, z radością dary składał. Wiecie, nauczyłem się Bogu składać dary z radością. Wiecie, kiedy byłem w Nigerii, można też iść wielu nauczyć Afrykańczyków, oni kiedy składają ofiary, to kładą taki kosz duży i wiecie, gra zespół, muzyka i oni przygotowują się w taki szpaler, tańcząc, podchodzą i z radością składają dary. Dar musi wypływać z ochotnego serca. To nie tylko dar, ale cokolwiek robię, to jest ofiarą pewną składam. Muszę po prostu nauczyć się, że robię, cokolwiek robię, to nie robię dla pastora, dla kogoś innego, tylko robię to dla Jezusa. Cokolwiek wykonuję, nauczyłem się wykonywać jak najlepiej, bo robię to dla Jezusa. I był, wiecie, następny przykład Stanów Zjednoczonych. Było dwóch pucybutów i czyścili buty na ulicy. I wiecie, ten jeden pucybut, chrześcijanin, miał mnóstwo ludzi, a 100 metrów dalej ten drugi miał kilka osób, praktycznie nikogo. I człowiek, którego buty czyścił, mówi, słuchaj, czemu ty tak, mówi, to pielęgnujesz, tak robisz normalnie, te buty mają inny wygląd, kiedy ty czyścisz, niż ten człowiek, co tam robi. Wiecie, bo ja czyścię buty Pana Jezusa. Kochani, Bóg nie przyjmuje byle jakich ofiar. Dla Boga się należy najlepsza ofiara. To jest szerokie spojrzenie. To jest uwielbienie z naszą ofiarą. To, co robię, z naszą ofiarą. To wszystko jest ofiarą, wiecie. Nasze relacje są ofiarą. To jest bardzo ważne, bo albo ta ofiara będzie obrzydliwością, albo Bóg ją przyjmie, prawda? To jest trzeci moment, że się uczę tego robić. Wiecie, to nie jest tak, że zawsze jest to, ale to jest to, co pielęgnuję w swoim życiu. W swoim życiu. I drugi przykład. Czwarty. Miłuj wrogów, nieprzyjaciół. Ciężki temat. Wiecie, to jest postawa pewna. Wiecie, jeżeli ciągle mówimy, że chcemy być jak Jezus, to będziesz, Bóg ci da okazję, stanie na twojej drodze postawić taką osobę, że on odkryje prawdziwie, co jest w tobie. Wiecie, nauczyłem się jednej rzeczy, że te trudne sytuacje, które się pojawiają w moim życiu, to poprzez ludzi, Bóg po prostu te trudne sytuacje, ludzie są często tymi sytuacjami jakby dla mnie, to poprzez te sytuacje, przez ludzi Bóg odkrywa we mnie, znaczy przez nich, co jest we mnie, o czym nie wiem i co Bóg chce zmienić. Naprawdę. To jest Boży test. To jest Boża szkoła. Przez drugiego takiego człowieka, jak to mówią, nieznośnego, wiecie, on może taki być, ale Bóg po prostu odkrywa, jak ty reagujesz. Odzywają się pewne rzeczy, wiecie. 25 lat idę za Bogiem. Wiecie, jak wiele Bóg musi jeszcze we mnie zmienić? To jest niesamowite. I ciągle widzę, jaki jestem cienki bolek. Wiecie, bo są sytuacje, gdzie, ale jest, wiecie, ciągle mam to świadomość i potrafię oddzielić i zatrzymać ciało, reagowanie cielesne, a w sposób duchowy. Jak to działa przykładowo? Przychodzi do ciebie ktoś, kto jest dla ciebie, zrobił wielką krzywdę i teraz mówi, przywieź mi tam coś ze sklepu. Ciało mówi, ciało jak reaguje? Nie. Ciało zaraz ci przypomina, duchowy człowiek, cielesny człowiek, nie wiesz, bo wiesz co, przypomina ci zaraz diabeł, co on ci zrobił, a duchowy człowiek mówi, okej, zawiozę ci. Wiecie, jakie zwycięstwo odnosisz? To jest niesamowite. Tu chciałem, żeby się rozróżniali. Jak reaguje cielesny człowiek, ten wróg nasz, bo mamy trzeciego wroga, to jest nasze ciało. Wiecie o tym? Świat, diabeł i ciało nasze. przysparza nam problemów. Dlatego mówię, ty grzeszne ciało do nieba nie pójdziesz, zostaniesz tu na ziemi. I wiecie, naprawdę stary Zygmunt chce się reanimować, mimo że został krzyżowany i codziennie muszę krzyżować swoje ciało, do krzyża przybijać. I wiecie, są sytuacje, gdzie Bóg będziesz miał, ale kiedy nie reagujesz cieleśnie, to naprawdę wzrastasz duchowo. Wiecie, tu chodzi o to, że ciało nasze poprzez cielesną reakcję nas oddziela od Ojca, oddziela od Boga. I diabeł zrobi wszystko, żeby synów oddzielić od Ojca. Wiele razy mu się udało, wiele razy, no, to nie jest tak, że wiecie, ja walczę, wiele razy zawodzę. Jakbyście zapytali, czy uniosłeś się gniewem, wybuchłeś? Tak. Czy zawaliłeś coś? Tak. Wiecie, ludzie u mnie w Domu Nadziei, oni widzą, że jestem normalnym człowiekiem, który jako pastor ma swoje problemy, ma swoje potyczki, ale oni widzą po prostu, że jestem naturalny. Że przychodzę do Jezusa, wiecie, ja nie wkładam maski. Wiecie, ja mówię tutaj przyjechać do was, 2 godziny grać pięknego gościa, nie? Ale oni mnie widzą na okrągło. 24/24, jak się zdenerwuję nieraz. I ktoś kiedyś powiedział, pastorze, ty się zdenerwowałeś. No i co z tego? Możesz, jak się zdenerwował, to tablicę potrzaskał na naród izraelski. Wiecie, ale nie zostawiam tego tak sobie. Tylko przychodzę do Boga, mówię, Panie Jezu, wybacz mi, zareagowałem niewłaściwie. Pokutuję i odwracam się od tego. I może, że zrobię to jeszcze 20 razy, ale ciągle przychodzę i za 20 razem zareaguję normalnie. Wiecie, testy niezdane będą powtarzane. Bóg będzie powtarzał, żebyś zdał. I przykładem takim jest Piotr. Kiedy ich zastał sztorm, burza, wiecie, co się stało? Pan mówi tak, Piotr zaczął tonąć i Panie Jezu, ratuj. No to Pan Jezus wziął go z tego i wody wyciągnął. Ale co, Pan Jezus zaniósł go na rękach do łódki? Nie, postawił go na wodzie, chodź ze mną. Powtórzył test. Mówi, teraz musisz zdać test, idź dalej, nie? To jest powtórka testu. Jeżeli masz problem z wybuchowością, to Bóg postawi osobę, żeby cię sprawdzała. Właśnie będzie cię denerwować. I wtedy 3 razy nie zareagujesz dobrze, ale następnym razem zareagujesz dobrze. I to jest właśnie te testy, które Bóg w moim życiu stawia codziennie, kochani. Jakby się zapytali, jakim jestem człowiekiem, to najlepiej powie pewnie moja małżona, nie? No, jaki jestem w domu. I powiem wam przykład. My jako mężczyźni, to tak jest z życia wzięte. Pewien człowiek pojechał na konferencję, my to znamy, mężczyźni, nie, bracia? Jak na konferencję jedziemy, to my przyjeżdżamy tacy duchowi, power, nie? Byśmy góry przenosili w tym momencie i przychodzimy do domu, a żona została, nie jechała na konferencję. I mówisz tak, wiesz jaki był power, jak Duch Święty działał, jak ludzie z wózków wstawali, a żona siedzi smutna i nic. Dziecko na ręce. Mówi, słuchaj, dziecko ma 38 temperatury, rura pękła. Śmieci trzeba wynieść. A do niej, idź precz szatanie. A to Bóg przez nią przemówił. Nie zdał testu gość. To jest życie, kochani. Ja się tego uczę. Wiecie, że Bóg przemawia przez moją żonę. Ja wam powiem tylko jedną rzecz. Małżeństwo jest najlepszym takim wymiernikiem Bożego głosu. Bo jeżeli jest pewna decyzja do podjęcia, to wtedy my się modlimy z żoną i ja pytam, słuchaj, co ty masz na ten temat do powiedzenia? Wiecie, ja taki... Bardzo bym chciał, żeby była przychylna temu, co ja zaproponuję, ale żona mówi nie. I wiecie, już taki jestem, chciałbym na niej coś wymusić, ale ona ciągle mówi nie. Ale, i o co tu chodzi? Ale rano się obudziła, mówi, dobra, okej, zgadzam się. I o co tu chodzi? Że w małżeństwie my, kiedy jesteśmy zgodni, podejmujemy do danej sprawy decyzję. Jeżeli nie jesteśmy zgodni, nie jest to z Boga i nie podejmujemy. Bo małżeństwo jest jednym ciałem. Jeżeli Bóg przemówił do mnie, to ja mam takie zaufanie do Boga, że jej przemówi do mojej żony. I wierzcie mi, to się sprawdza. Się sprawdza. Nie podejmuj wiele razy. Jeżeli jesteśmy wiecie, ja nie rozumiem w chrześcijaństwie. Znam takich braci. No to ja decyduję, co moja żona ma do gadki. Ja jestem panem. No i wiecie, i tak to później wychodzi. Się roztrzaskał na pierwszym lepszym zakręcie, bo podjął sam decyzję. To są takie rzeczy, które ja praktykuję. Wiecie, to nie mówię wam z niczego, tylko ja przeszedłem różne trudne sytuacje, dramatyczne sytuacje. Miłuj wrogów. Wiecie, miałem wielką szkołę miłowania wrogów. Wiecie, odniosłem wielki sukces. Bo kiedy służba się rozwijała, kiedy idziesz do przodu, kiedy po prostu wszystko, to przeciwnik się wścieka na ciebie. Wiecie, on użyje wszelkich sposobów, to mamy w Biblii, że jak nie mógł z zewnątrz, to wewnątrz zaatakował i zrobi wszystko, żeby rozwalić tych, którzy przyłożyli rękę do pługa. Zrobi wszystko. Wiecie, miałem taki moment, kiedy poproszono mnie o pomoc, kiedy padła pewna misja, oni zobaczyli pewien sukces, ja wtedy jeszcze nie prowadziłem tak szeroko jak tego wszystkiego, jak teraz. Można powiedzieć, miałem wolne na 2 tygodnie i ktoś zadzwonił do mnie i mówi, wiesz, znamy ciebie, bo pobudzasz ludzi do modlitwy, do takiego zaangażowania. Może byś poprowadził to stowarzyszenie, bo nam padło. Ja zrzeknę się nawet na ciebie jako prezesa tej fundacji. I wiecie, ja mówię, okej, pomogę, mam teraz czas, to nie ma problemu, nie musisz się rzekać nawet, bo dla mnie to nie jest ważne. Wiecie, dla mnie tytuły nie są ważne absolutnie. I ja mówię, to przyjadę, pomogę. No ale żeby to wszystko prawnie, to ta osoba się zrzekła. Wiecie, kiedy wszystko zaczęło się rozwijać, kiedy wszystko wtętniło, kiedy miasto zobaczyło, że to nie jest sekta, wiecie, ukryta gdzieś w piwnicy, nie wiadomo, kto się sprowadza i mają pewne prawo ludzie, wiecie, nazywać sektą, ponieważ gdzieś ktoś tam coś o Bogu mówi, nie wiadomo, kto to jest. To wszystko zaczęło się rozwijać, zaczęliśmy koncerty robić, wyjaśnione to zostało w gazecie. Wiecie, Bóg zaczął błogosławić, otrzymaliśmy sprzęty, samochody, do jeżdżenia nie było nic. Ludzie się nawracali i raptem się dowiaduje pewnego dnia, że muszę się stawić bez żadnej przyczyny na komisję, bo jeszcze reszta tych osób była w tym stowarzyszeniu. I tam poszedłem wieczorem i powiedzieli mi, że nie mogę być już, więc dalej. Wiecie, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Z agresją powiedziano mi, że nie mogę. To był dla mnie, wiecie, to był moment, kiedy wyszedłem z tego spotkania i mi łzy tak leciały jak grochy. Wiecie, ale w tym momencie zobaczyłem, że te grochy to były łzy przebaczenia i łzy takiej miłości do tych ludzi. Ja nie rozumiałem tego. Ja nie rozumiałem tego. Wiecie, kiedy do czego zmierzam? Że przeciwnik będzie atakował, ale nasza postawa musi być właściwa. Do ludzi z zewnątrz, do braci i sióstr. Bo o co, do czego zmierzam? Jest różny rozwój, będę to dalej kończył, tak jak jest różny rozwój duchowy także ludzi. Tak samo jak mamy 2 5-latków, postawimy obok, jeden jest taki, tak, a drugi dalej jest taki. Ma niedorozwój. Tak samo jest niedorozwój duchowy u niektórych ludzi, chrześcijan. 25 lat za Panem idą, ale mają ciągle, potrzebują tego mleka i hulania, wiesz, cielulania ich. Wiecie, jeżeli będziemy patrzyli pod tym kątem, to też reakcja nasza względem ludzi się zmieni. Jeżeli nawet ktoś ciebie krytykuje, a do tego zaraz czy osądza, to wiecie, Bóg mi nauczył jednej rzeczy. Pan Jezus był krytykowany. To co dopiero my. Ten, który był bez grzechu, bez winy, nie? Był czy nie był? Był. Wiecie, i wtedy, kiedy ta sytuacja spowodowana była, znaczy zostałem, wyszedłem z tego spotkania, łzy mi leciały, błogosławiłem od razu, rękę podniosłem, była noc wtedy księżycowa. I poszedłem do domu. Pokrótce wam powiem, że to wszystko padło bardzo szybko. Kiedy ja stamtąd poszedłem, Boża ręka poszła. Kiedy uderzamy w liderów, w pastorów, pamiętajcie, że ręka Boża odchodzi z naszego życia. To są słudzy Boży, niedoskonali, tak jak my. Kościoły są niedoskonałe, ja jestem niedoskonały i ty jesteś niedoskonały i mamy się modlić. Wiecie, kiedy po pewnym czasie ta osoba zachorowała bardzo poważnie, wiecie, ja pojechałem do niej do szpitala. Poszedłem na salę, ona umierała na raka. Wiecie, kiedy wszedłem, ona mnie zobaczyła, ona nie wiedziała, że ja przyjadę, ona się zalała łzami. Płakała i prosiła mnie o wybaczenie. Że celowo diabeł zmanipulował wszystkich, żeby mnie stamtąd usunąć. Wyznała grzech, swoją winę. I ja ją przytuliłem. Mówię, wiesz, siostro, ja już wtedy tego wieczoru ci wszystko wybaczyłem. Czuj się wolna, ja cię kocham. Wiecie, to były takie rzeczy, to są przełomy w moim życiu, które po prostu, wiecie, przeżywam. I wiecie, w tym momencie, tam skąd mnie diabeł usunął, to właśnie to wszystko tam się rozwinęło, co widzieliście. Ja tam wróciłem. Nie musisz się obawiać, jeżeli zajmiesz właściwą postawę, to jeżeli Bóg cię powołał w danym miejscu, to tam wrócisz. Powiem tak, nigdy nie, kiedy po wyjściu, kiedy się nawróciłem, kiedy Bóg mnie zbawił. Wiecie, ja nie kombinowałem, ja nigdy nie miałem jakichś wielkich aspiracji. Wiecie, kiedy Bóg mnie powołał wtedy, to powołanie dopiero zaczęło się wypełniać po 15 latach, powoli. Normalnie poszedłem, mając słowo, do normalnej pracy, pracowałem i Bóg, byłem systematyczny, wiecie, regularny, punktualny w uczęszczaniu do zboru, pomaganiu z pastorowi, ale później Bóg, po prostu ktoś cię zauważy zawsze. Bóg cię zauważy. Jeżeli będziesz wierny w tych małych rzeczach, Bóg cię będzie promował. I chcę wam tylko powiedzieć, nigdzie się nie promowałem sam. To, gdzie jestem dzisiaj, Bóg mnie wypromował. Wiecie, ja nigdy nie poszedłem gdzieśkolwiek do kogoś, powiedziałem, słuchaj, ja chciałbym to i to robić. Tylko przez naturalne sytuacje Bóg mnie trudne przenosił do miejsca, gdzie naturalnie ja bym nie poszedł. I Bóg mnie przenosił. Przede wszystkim ta pewność, że jest niewidzialny, który idzie ze mną. Przede wszystkim musimy być pewni, że jeżeli te rzeczy muszą być, to wtedy masz pewność, że Jezus jest z tobą, jest nad tobą i wyposażył cię Ducha Świętego, abyś skutecznie pracował dla Niego. Po to jest potrzebne to wszystko. I ta gotowość, pójdę na twoje żniwo, to może być ta praca w Kościele, praca w tym świecie, aby ratować ludzi. To może być na początku niewinna praca, ale bądź systematyczny, bądź regularny, bądź odpowiedzialny. Drugi taki ważny punkt jest, jak już powiedziałem, ofiara, bądź dawcą. Nie biorcą, dawcą. Wiecie, ja dzisiaj nie mam problemu dać swój najlepszy garnitur, swoje najlepsze buty, które pół godziny temu kupiłem. Bądź dawcą. Wiecie, wiele razy, kiedy te rzeczy bez niczego dałem, Bóg na drugi dzień, czy za dwa dni patrzy, miałem o wiele lepsze. Pamiętam, kiedyś wszedłem do schroniska, ja się nie chcę chwalić, ale chcę wam powiedzieć, jak to bardzo ważne. Nie odbierajcie tego źle, dobra? Przyjechałem do schroniska i kupiłem sobie jeszcze parę lat temu, 15, nowe spodnie. I przychodzę do schroniska i tam stoi człowiek, dzisiaj on tam był na tym filmie, on w takiej kuli tam chodził, on jest bardzo długo u nas, to jest taki człowiek, który nie ma gdzie iść, on jest niepełnosprawny, więc musimy go dochować do śmierci. I on patrzy na mnie i mówi, ale masz fajne spodnie. Wiecie, ja wiedziałem, że tego, ja na drugi dzień mu te spodnie przyniosłem. Wiecie, jak on się cieszył? On się cieszył, ja tym bardziej jeszcze. I właśnie tu jest ten moment, kiedy nauczyłem się, w służbie jest bardzo ważne, jeżeli masz służbę, to jest pokusa, bo ja tylko potrzebuję, nikt więcej. Wiesz, ja nauczyłem się, jest wiele służb w kościołach, nawet i w kościołach są takie misje jak ja i wiecie, że nie umiem końca z końcem związać? Prowadzą taką misję jak ja. Wiecie, kiedy otrzymuję pieniądze, cokolwiek, czyli rzeczy materialne, nie zapominam o nich. Kiedy mamy mało, kiedy mamy tyle, to staram się zawsze siać w te miejsca, niezależnie i pomagać innym ludziom. I to wraca. To wraca. Powiem tak, taki fajny przykład. Na czym polega sianie? Jeżeli masz worek pszenicy, mówiłem wam to czy nie? Już mówiłem, słyszeliście to? Jeżeli masz worek pszenicy, to teraz tak, jesteś rolnikiem i możesz co zrobić? Ten worek zjeść, upiec chleb, tak? Zjesz i nie będziesz miał ani na zasiew i też będziesz głodny. Ale jeżeli mądrze postąpisz, to te pół worka pszenicy wysiejesz na pole, tak? A pół worka zjesz. Więc bierzesz plon. Wiecie? I większy plon i później znowu to samo robisz. I tak pomnażasz, ciągle siejesz. Wiecie, ja zawsze mówię do Boga, pytam, Panie, gdzie dzisiaj ciągle? Wiecie, Wiecie, ludzie są, powiem tak, możesz głosić o ofiarności, żeby ludzie dawali. Ja nie mówię tu do nikogo. Możesz mówić, że jesteś taki ofiarny, ale w środku możesz być chciwcem. A? Bóg zna nasze serca. Wiecie, tylko tyle wiem, że wielu chrześcijan znam. Pierwsze pytanie zadaję, kiedy mu przychodzą, mówią o problemach swoich, to pierwsze podstawowe pytanie daję. Czy płacisz do kościoła dziesięcinę? Nie. To zacznij płacić i problem się rozwiąże. Wiecie, że oni później walczą ze sobą, wiecie, zmagają się, ale przychodzi później, wiesz, zacząłem płacić, zaryzykowałam i wiesz, niewiele zarabiam, ale mi nie brakuje na nic. Bo Dawid składał ofiary, dary z radością. Mówi, uzmysławiam ludziom, że to, co masz, tą pracę, to zawdzięczasz Bogu, ponieważ Bóg ci dał pracę, nie chorujesz i tą pracę utrzymujesz, dał ci pracodawcę i składaj, bo to masz od Boga. Kochani, moja żona, wspaniała kobieta, wiecie, kiedy jedziemy na zakupy, wiecie, co ona robi? Ona w ogóle, gdzie jest w sklepie? Kiedy idzie człowiek bezdomny, wielu by zrobiło najchętniej głowę tak i chrześcijan, nie wybaczcie, że kogoś obraziłem, najchętniej jak tu on jest, to głowę by tak. Wiecie, ona podchodzi do tych ludzi, idzie do sklepu, robi zakupy, przynosi siatkę i daje każdemu z nich. Nigdy, wiecie, bo mamy taki, ja też to miałem, demoniczny komputer nam się włącza w głowie. Siedzi osoba na chodniku i teraz tak. Ciekawe, na co on te pieniądze weźmie. Pewnie gdzieś tam piwo sobie kupi. Wiecie? I się zastanawia. Zaraz nasz komputer się włącza. Nie. Nie mogę dać, bo muszę to zapłacić, to. Już mamy przelicznik. Komputer nam działa pięknie. W złym kierunku. I popatrzcie tak uczciwie. Wiele razy kupujemy rzeczy, wydajemy kupę pieniędzy, które leżą w szafach, zalegają i są bez przydatności. Ale jeżeli chodzi dać komuś 2 złote, komuś siedzącemu, co cię obchodzi, na co on to zrobi? Bóg patrzy na twoje serce. A diabeł przychodzi cię i kusi. Ciekawy, na co on to ma. Wiecie, kiedy patrzę na upadki ludzi z kościoła, to wiecie, co ich doprowadziło do upadku? Rzucenie oszczerstwa w kierunku pastora i liderów. Ciekawe, na co on te pieniądze bierze. Wierzcie mi. I kiedy z nimi rozmawiałem, to mu znawali. Mówi, wiesz, masz rację. Stali się sędziami, zajęli miejsce Boga i postawili siebie w beznadziejnej sytuacji. Wiecie, ja nigdy przez 25 lat mi na myśl nie przyszło. Ja z radością składałem ofiary. Wiecie, powiem taki przykład. Raz tylko taki humorystyczny przykład. Wiecie, miałem 2 banknoty. I miałem, kolekta była zbierana. Miałem w jednym banknot 50 zł, a jeden 100. I mówię tak, nie zbierają kolektę, mówię, a dam ten 50, nie? Bo ten 100 mi się przyda. I wiecie, że pomyliłem kieszenie i dałem ten 100 banknot. Pomyliłem się ręce, pomieszało mi się i dałem. I wiecie, zauważyłem, że miałem niesmak. Przeprosiłem Boga, ale powiem wam inne świadectwo, że kiedy miałem, wiecie, tak niewiele, że mi nie wystarczało na nic tak naprawdę, ani, bo miałem trud, wiecie, nie powiem, że było łatwo finansowo. Był moment, gdzie mieliśmy bardzo trudno finansowo, ale to nie przeszkadzało nam składać nic. Przeszliśmy ten trudny okres. To nie znaczy, wiecie, niczego też nam nie brakowało, ale było trudno. I pamiętam też, kiedy była zbierana kolekta, wtedy jeszcze do Jastrzębia jeździłem, do Leszka Mochy, do pastora tam. I pamiętam też, wiecie, mówię tak. I Duch Święty mówił wyraźnie. Bo wiedziałem, że tak jak ta wdowa Sarepty. Ani może tą żywność, którą ma, starczy jej na 2 dni i tak poumierają, ona mówi. Ona zaryzykowała, nie? Wiecie, kiedy Bogu coś dajesz, nic nie ryzykujesz. Zacznijmy od tego. Nic nie ryzykujesz. Absolutnie. Biegnę od tematu. Wiecie, ja mam przyjaciela ze świata, który rozwinął fantastyczny biznes jako 20 lat temu, jako wyszedł z Gorzyc alkoholik. Wiecie, on ma wspaniały komis i Bóg połączył nas, że on teraz po 20 latach się spotkaliśmy i on zaopatruje nas cały ośrodek, pracę w komisie załatwił chłopakom z Domu Nadziei, dwóch pojechało, ten co świadectwo składał. Wiecie, on zaryzykował facet, niewierzący facet ryzykuje, żeby zbudować swoje królestwo, swoje królestwo. Dlaczego my nie ryzykujemy jak dzieci Boże, jeżeli chcemy budować Boże królestwo? Czemu w tyle z nas bojaźni jest? Wiecie, on przyjechał normalnie, jestem w szoku. Niewierzący facet. Ale mówi, wiesz, Zygmunt, będę wam pomagał. Niewierzący człowiek. Zaopatruje, przywozi busa wszystkich żeli do ośrodka. I wiecie, kiedy zbierana była kolekta, dałem właśnie na... Przez wiarę mówię, Panie Jezu, ja Ci to oddaję. To nie zróbcie mi źle, to są bajki, nie są wysane, chyba mnie wierzycie. I wiecie, miałem kurtkę w szatni powieszoną, po kolekcie. To było wtedy, dałem, nie wiem, pamiętam, chyba też było 100 zł, bo nie miałem innych pieniędzy, a miałem ostatnie pieniądze. I kiedy brałem kurtkę w szatni, miałem kopertę 10 razy więcej. To ile miałem? 1000 zł. Niepodpisaną kopertę? Do dzisiaj nie wiem. To nie znaczy, że Bóg za każdym razem, kiedy składasz mu finanse, wiecie, to jest wielki problem w kościołach, naprawdę. Wiecie, kiedy ja mówię do ludzi bezdomnych, no co oni mają? Wiecie, my zbieramy kolektę 100 zł, a opłata Domu Kultury jest 800. I wiecie, mówię, tak to nie chodzi o ciebie. Masz złotówkę, to daj tą złotówkę z radością, bo nie chodzi mi o twoje pieniądze. Jak ty nie dasz, to Bóg zaopatrzy nas z innej strony i tak się dzieje, wiecie. Tak się dzieje cały czas przez te tyle lat, że Bóg otwiera drzwi, przysyła ludzi, grupy przyjeżdżają. Wiecie, ja nie mam pieniędzy. Z żoną nie żyjemy, wiecie, jakby mamy też małe mieszkanie. I mówię, to chodzi o ciebie, nie o mnie. Żebyś miał wolne serce, żebyś ufał Bogu. Wiecie, ciągle mówię, to nie chodzi o pieniądze dla mnie, ani o mnie, tylko o twoje serce. Tak wiele ludzi nie rozumie tego, wiecie. Naprawdę oni nie rozumieją tego. Jeżeli wspierasz ośrodek dla bezdomnych, to ty nie dajesz mnie, ty dajesz Bogu, a Bóg ci będzie błogosławił i to chodzi o ciebie, żebyś nie był chciwcem, żebyś był wolny w dawaniu. Wiecie, jeżeli trzymamy tak pieniądze, nie wiem, czemu mówię o pieniądzach dzisiaj, tak głównie się skupiłem, wiecie, tak mówimy o pieniądzach. To wiecie, niektórzy w Polsce, u was tego nie ma, to tak trzymają tego Kopernika, aż mu łzy lecą z oczu. Tak go ci ściskają. I co wtedy się dzieje? Bóg nie może nic w twoją rękę zaciśniętą włożyć. Nic, kompletnie nic. Ale jeżeli puścisz tą rękę, uwolnisz, wtedy masz wolną rękę i Bóg ci włoży to, co masz najlepszego. Wiecie, wiele kościołów zostało zniszczonych. Bo ludzie się zacięli, wiecie, przecież pastor jest takim samym człowiekiem, jak i ty. To jest twój kościół. Kochani, powiedzcie mi jedną rzecz. Czy kościół, ten kościół, nie chcę tu, wiecie, użyję tej nazwy, tego, ten kościół jest waszą rodziną? A czy rodzinę się wybiera? Nie. W niej się rodzi, tak? No to teraz drugie pytanie. To kiedy dostajesz miesięczną wypłatę, zarobek, to wypłatę niesiesz do sąsiada czy do swojej rodziny? Albo do banku. Zrozumieliście, o co mi chodzi? Rodziny się nie wybiera. W rodzinie się jest. Wiecie, ja dziękuję Bogu, że nie byłem wędrowniczkiem zborowym. To zabija, to niszczy, dewastuje. To jest jad, który zabił wiele ludzi. Jak dziś popatrzysz na ich życie, mają puste ręce. I tak stanęli przed Bogiem, nie mają nic. Nasiąknięci krytyką, podejrzeniami. Ludzie po prostu zgorzkniali. Na ich twarze zobaczysz, to po prostu kiedyś był jeszcze uśmiech, teraz. Nie wiadomo, czy oni jeszcze wierzą, że Bóg jest. No chodzę, wiesz, no bo chodzę. Ale gdzieś przyczyna jest. Gdzieś przyczyna jest. Kochani, czytacie Księgę Malachiasza, prawda? Co Bóg mówi, okradacie mnie. Mówi, przynieś dziesięcinę, czy ja nie otworzę niebiańskich okien, jak wyleję wszystko na ciebie, przynieś ufności, zobaczysz, czy ja, Bóg, nie wyleję, kani. To jest podstawa też. Ja się nie boję o tym mówić, ale powiem tak. My zbieramy w niedzielę, powiem tak, śmieszną kwotę. Wiecie, kiedy przyjeżdżają do nas słudzy Boży, to otrzymują wspaniały obiad, zwrot kosztów podróży. Wiecie, wszystko jak najlepiej gościmy ich. I ludzie zadają pytanie, skąd wy macie na to pieniądze? Ja mówię, tam. Prosta odpowiedź. Prosta odpowiedź. Wiecie, bo jeżeli moja postawa jest właściwa, ja muszę ludziom o tym mówić, ja nie mogę, bo Bóg pociągnie do odpowiedzialności. Oni powiedzą, dlaczego nam o tym nie mówiłeś? To jest tak ważne. Dlatego, że moja ufność jest Bogu. Ale to są rzeczy, które są bardzo ważne, żeby nasze życie było, żebyśmy byli skuteczni, żebyśmy szli w powiewie Ducha Świętego. Miłuj wrogów przede wszystkim, ostatni już. Kochani, znacie o Naamanie, tak? Dowódca, spektakularne zwycięstwa, facet znany w mieście i facet się nabawił trądu. I wiecie, tam się wzięto do niewoli, do jego domu trafiła mała dziewczynka izraelska. Czy wiecie, że ta mała dziewczynka była uczona tak przez rodziców, to była prawdziwa chrześcijanka. Ona wychowana była w prawdziwej chrześcijańskiej rodzinie. Bo ona wiedziała, że jako dziecko nie znalazła się tam przypadkowo. Bo kiedy mówił Haman o chorobie, ona mogła powiedzieć, jestem w niewoli, zabrali mnie od rodziców. Mogła mieć żal, rany w stosunku do nich i złość. A ona miała co? Miłość. Bo przyniosła dobrą nowinę Hamanowi. Przyniosła dobrą nowinę Hamanowi. Mówi, gdyby nasz Pan tylko pojechał tam i tam, mogła powiedzieć, niech zdycha, przepraszam. Niech cierpi za to, co nam zrobił. Wiele razy my tak, wiecie, mamy taką niewypowiedzianą postawę serca. To tak jakbyś powiedział. I chciałbym, abyśmy po prostu tak pokrótce to, co miałem na sercu, wam powiedziałem, kochani. Bo to jest bardzo ważne. Aby cokolwiek w naszym życiu miało błogosławieństwo i powodzenie, te rzeczy muszą być widoczne. Ja się tego ciągle uczę. Ja ciągle się strzegę tego. Dlatego pastor wstał, pewnie już koniec, tak? Pastorze, koniec już? Nie. Kochani, wiecie co? Powiem tak. To takie rzeczy, które... Może jesteście ciekawi, jak działa u nas w ogóle, jak to się zaczęło, jak funkcjonuje takie schronisko. Jesteście ciekawi? Jak trafiają ludzie, co z nimi robimy, w jaki sposób trafiają, kto to jest. Przede wszystkim, kochani, nie trafiają tam aniołowie. Aniołowie są w niebie. Ja nie jestem aniołem. I powiem tak. Kiedy zakładaliśmy tą działalność, kiedy zebrałem wielu... powiem tak, może tak pokrótce, jak to się zaczęło. Ja ciągle miałem takie, Bóg mi położył w sercu praca i docieranie do ludzi z Ewangelią. Nie tylko uzależnionych, do każdego człowieka. I pierwsze moje wyjście było takie, kiedy się nawróciłem, to byłem takim opiekunem placówki późniejszego zboru. Ale wiecie, pewnego dnia wiedziałem, że muszę pojechać z torbą do pewnego miejsca. Pojechałem do zakładu gruźliczego, tam gdzie ludzie na raka umierają, gdzie jest wykańczalnia. I pojechałem tam do tego szpitala i wiecie, kiedy wszedłem tam, na bardzo dużo ludzi umierało tam. I pani dyrektor powiedziała, że po prostu, że to jest gruźlica prądkująca. A ja mówię, ja się nie boję, bo dlatego, że jestem chrześcijaninem. I wiecie, Bóg tam zawiązała się taka fajna społeczność spośród osób chorych tam. I pewna kobieta tam przyszła, wiecie, że rak jest żar płuca w ogóle. Ona miała dni policzone i wiecie, Bóg jej stworzył nowe płuca. Nowe płuca. Ona wyszła, ona chodziła do kościoła, ona do Jastrzębia jeździła, ona składała świadectwo. Ale wiecie, Biblia mówi, ten człowiek, który został uzdrowiony, powiedział Jezus, kiedy jego spotkał w świątyni, mówi, idź i nie grzesz, aby coś ci gorszego się nie spotkało. To znaczy, kiedy popadamy w grzech, choroba wróci do nas. Wiecie, ona umarła. Ona umarła, ale wiecie, w tym momencie jakby Bóg zaszczepił we mnie niesienie tej poselstwa Ewangelii. I zgromadzaliśmy się na modlitwie. Wykorzystaliśmy każdą sytuację, aby głosić, każda modlitwa, każda grupa domowa. Powiem tylko tyle. U mnie na grupie domowej ja sam zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Nie planowałem tego nawet. Ludzie się modlili, chwycili się za ręce. Wiecie, Duch Święty wstąpił na mnie, zaczęli się modlić. Wtedy tego wieczoru chłopak został uzdrowiony z kurzej klatki, taki guz miał. I ciągle gdzieś tam, wiecie, ciągle te pragnienie służenia Bogu. I kiedy żeśmy docierali do ludzi, w Jastrzębiu żeśmy organizowali u pastora w kawiarni takie spotkania typu jak wasze dzisiaj i żeśmy zapraszali ludzi bezdomnych. I wiecie, tam później przyszły 3 osoby, 4. Później wieczorem, w czwartek się zgromadzało mnóstwo ludzi. I był jeden problem, że ci ludzie mówili tak, nawracali się, mówili, ale wiesz co, ja nie mam gdzie iść. Ja idę pod most. Wiecie, z jednej strony mówisz, Jezus cię kocha, ale wysyłasz go pod most, nie? I to taka była niezręczna sytuacja. I zaczęliśmy się modlić. Zaczęliśmy się modlić, jak Bóg pokierował nami. Było nas wtedy już taka grupa, zawiązała się 30 osób. Wiecie, ludzie, którzy byli na modlitwie zawsze, byli wspierali. Oni, wiecie, byli gotowi, że chcą pracować, chcą razem iść w tej wizji, chcą realizować, chcą pomagać. I pamiętam wtedy w porozumieniu z pastorem, doszliśmy do takiego wniosku, że można by było jakieś założyć stowarzyszenie. Mnóstwo było, ponieważ stowarzyszenie pozwala wejść w kontakt i współpracę z instytucjami świeckimi. Wiecie, to jest fantastyczne. To naprawdę procentuje dzisiaj. Wiecie, nie że świat B, tylko po prostu, wiecie, poprzez relacje, poprzez znajomości, rozwijanie, właśnie Bóg zaspokaja też potrzeby poprzez ludzi świeckich i pogan, że tak można powiedzieć. I założyliśmy stowarzyszenie właśnie. 15 osób i zaczęliśmy działać. I kiedy założyliśmy właśnie Dom Nadziei, oczywiście jest to organizacja pozarządowa, która, powiem tak, kiedy przyjęliśmy pierwszych bezdomnych, powiem jeszcze inaczej. To nie było tak, że założyliśmy stowarzyszenie i poszliśmy do prezydenta, do władz miasta, słuchajcie, my, dajcie nam pieniądze, bo my chcemy coś robić z tymi ludźmi, ale dajcie nam pieniądze. Wiecie, myśmy zaczęli z własnych oszczędności, z własnej inicjatywy, ludzie byli ofiarni, gotowi, zasialiśmy. I wiecie, kiedy przy władze miasta poprosiliśmy, żeby zobaczyły tą pracę, bo ośrodki pomocy społecznej, myśmy już mieli bezdomnych przyjętych. I ci ludzie miasta nie mają, nie mieli wtedy. I wiecie, i wtedy mówią tak, będziemy wspierać, pomożemy wam, kupimy wam piec, bo to wtedy było jeszcze takie jedno schronisko mniejsze. Zaczynaliśmy od tego mniejszego, to nie było teraz, tak, co teraz jest, to jest już takie te ostatnie, największe, rozwinięte. I wiecie, oni mówią, będziemy wam pomagać. Będziemy pokrywać za was, za tych naszych podopiecznych wsparcie. I wiecie, to taka forma Bożej pomocy finansowej. Żeby to skrócić, kogo przyjmujemy do Domu Nadziei? Do Domu Nadziei przyjmujemy każdą osobę, która zapuka do drzwi Domu Nadziei. Mróz nie mróz, każda osoba otrzyma pomoc. To było zalecenie, więc dla mnie to jest, powiedziałem swoim pracownikom, współpracownikom, ludziom, że ktokolwiek zapuka, Bóg go do nas przysłał, abyśmy mu pomogli. Wiecie, przyjąłem taki, Bóg przemówił do mnie o miłosiernym Samarytaninie. Ja będę ci dawał ludzi do gospody, opatruj ich, doprowadź do pełnego uzdrowienia, co ponadto wydasz, zwrócę ci z powrotem. To jest to miejsce, to jest takie, właśnie przychodzą ludzie obrabowani, poranieni, gdzie są pozostawieni, zostali sami sobie, na ulicy. Kiedy taka osoba przychodzi, pierwsze co robimy, to wyrzucamy wszystkie ubrania. Osoba zostaje praktycznie bez niczego, jest myta, kąpana, otrzymuje pościel, osobistą bieliznę nową, ubrania, wszystko, środki czystości, ogolona jest, pensjonariusze golą, wiecie, przyjmują ją z radością. To jest niesamowite, że ta osoba przychodzi, jedna osoba weszła i chciała uciekać, a później mówi, dzisiaj nie chcę iść, bo tu jest coś, co jest, nie potrafi określić. Wiecie, kiedy ta osoba zostaje wykąpana, tydzień czasu ma, aby dojść do siebie. wiadomo, po takich różnych rzeczach, się zaklimatyzować. Nawet nie rozmawiam z nimi. Wiecie, ale jest taki, na drugi dzień przede wszystkim mamy regulamin chrześcijański ośrodka. I ta osoba ma po kolei czytany regulamin. Jeżeli ona się decyduje na warunki, zostaje przyjęta. My nie chcemy później, żeby ona nam powiedziała, że my coś wymuszamy, że ona nie widziała, prawda? Ona wszystko wie, że jest to terapia biblijna, leczenie biblijne o Słowem Bożym. Jest społeczność z Jezusem odbudowana i on wie, a przede wszystkim zadaje pytanie pierwsze, podstawowe. Oczywiście ta osoba, kiedy zapuka, ona jest mróz o 12 w nocy, ona zostaje przyjęta, nawet gdyby na 2 godziny sobie poszła. Ona jest ubrana, wykąpana, ale zazwyczaj, kiedy rozmawiamy z tymi osobami, to ja mówię, słuchaj, pierwsze 2 podstawowe pytania. Czy potrzebujesz pomocy i chcesz zmienić swoje życie? Bo jeżeli nie chcesz zmienić swojego życia, to bez sensu jej pobyt u nas, prawda? Bo to jest miejsce, że ludzie mają już dość tego bagna, w którym są. Dość swoich planów już życiowych, bo widocznie zawiodły, że są bez rodziny, bez dachu nad głową. I on mówi, tak chcę. I mówię tak, jeżeli tak, to ja ci nie pomogę, ale 25 lat temu Jezus mi pomógł, zmienił moje życie, wyzwolił, tobie też pomoże, jeżeli pragniesz. I wtedy jest czytany regulamin. Regulamin jest czytany i ta osoba mówi, tak, decyduje się, podpisuje. I wtedy wiadomo, ona uczestniczy we wszystkich spotkaniach. Rano jest o godzinie 8:00 modlitwa. Są wszystkie osoby, kto by oglądał ten filmik. On tam cały czas jest na Facebooku, czy na tym cały czas leci. To po prostu te osoby rano idą wszystkie na społeczność. Tam jest modlitwa, tam jest uwielbianie, jest psalm czytany i wtedy wszyscy po modlitwie rozchodzą się do swoich zajęć. Mają rejony, sprzątanie, pracują. Jedni jadą przykładowo do urzędu miasta, załatwiają sprawy urzędowe. Jest taki zeszyt wyjść, wypisują się, w jakim celu jedzie, po co jedzie, o której wraca, jak przyjeżdża, się wypisuje, że dobry ojciec wie o swoich dzieciach. Przede wszystkim to nie jest więzienie, im tłumaczę. W każdej chwili możecie sobie się spakować i pójść. I wiecie, to jest fenomen, że zakłady odwykowe, przychodzi, mieszka 100 osób, 106 osób i praktycznie nie było agresji, sporadycznie jakieś kłótnie, wiecie, i największa abstynencja jest tam, gdzie zakład otwarty jest. Policja przyjeżdża, mamy bardzo fajną współpracę z kuratorami, z sądami, do mojej żony dzwonią, mamy kobiety, które są mają władzę kuratorską i wiecie, jest ciągle przepływ, ale także możliwość głoszenia Ewangelii. My mamy codziennie nowych ludzi i priorytetem jest nakarmić. Wiecie, trudno o sobie mówić Ewangelię, jak jest głodny, skrępowany swoim stanem, wyglądem, więc on ma tydzień czasu na dojście i wtedy widzi, że to jest miłość, że to jest Ewangelia w czynach, nie w słowach. Wiecie, tak jak niemowlę, kiedy się nawraca, to nie dajesz mu przykładowo, na początku niemowlę nie potrzebuje nawet mleka, potrzebuje przytulenia i miłości i ciepła, tak? I tak osoby, które przychodzą do Chrystusa, on nie potrzebuje Biblią być bity po głowie. Biblię zostawmy na bok, on potrzebuje, abyśmy okazali szacunek i miłość. Niech to odczuje nasze ciepło. On nie potrzebuje Biblii naszej. Wiecie, to jest to, że musimy, dla mnie ktoś poświęcił, kiedy się nawróciłem. Wiecie, ta osoba była 2 razy w tygodniu. To właśnie ta opieka tego niemowlaka. Nie ma ojców duchowych. Gdyby Bóg dał 10 niemowlaków, to pewnie by 2 miało opiekę, reszta by w kościele umarła. Bo opieka to jest poważne zobowiązanie. Także po prostu, wiecie, no i to jest taki codzienny na początku i oni coś takiego otrzymują. Tą opiekę taką duchową, taką rodzicielską. Ja jestem takim dla nich, wiecie, ojcem, który... powiem tak, mam serce ojcowskie. Kiedy trzeba, to z nimi płaczę, się modlę, ale kiedy trzeba, to dostaną po tyłku. Bo dobry ojciec nie polega na tym, że jak dziecko źle robi, też przyłoży. Bo ojciec też mówi, Pan Jezus mówi, dlatego, że cię wychowuję, karcę i smagam po prostu dla twojego dobra. I tak to też działa. Wiecie, nie jest to łatwa praca. Nieraz muszę kogoś usunąć. Wiecie, za Panem Jezusem też nie wszyscy poszli. Słyszeli Ewangelię, prawda? Także w tym ośrodku też nie wszyscy chcą iść. Wszyscy otrzymują szansę. I każdemu codziennie na społeczności uzmysławiam. Słuchaj, dom nadziei jest dla ciebie ostatnią szansą. Więcej szans nie będziesz miał. Wiecie, często tak się dzieje. Przykre to jest. Ale wielu wykorzystuje. Wielu mamy, wiecie, mamy osoby, jako jedyny ośrodek chrześcijański jest jedynym ośrodkiem, który przyjmuje wszystkie osoby. Wiecie, ośrodki świeckie, jeżeli ktoś przyjeżdża, jest bez nóg, nie może sam obok siebie załatwić swoich spraw, nie przyjmują. Wiecie, wiele osób trafia przez psychiatryka. Nieraz nie wiemy, że trafiają, że mają zaburzenia psychiczne. I taki bardzo przykry przypadek nam się zdarzył. Matka przywiozła swojego syna. Był telefon, to było rok temu. Wiecie, są trudne sytuacje. Moja żona teraz była na pogrzebie, dzwoniła dwóch osób. Dwa dni temu. Wiecie, ale co z tym wspaniałego jest? Że to są ludzie, których Bóg odwołuje jako chrześcijan. To nie są ludzie umierający, nie znający Jezusa. I tak to też się dzieje. I ten człowiek przyjechał z tego, matka, był telefon, że jest człowiek ze szpitala, wszystko okej. Mama dzwoni, żebyśmy go przyjęli. Nie wiedzieliśmy całej prawdy o nim. Wiecie, kiedy on przyjechał, dziwnie się zachowywał. To był czwartek, piątek to był. I ja mówię tak, schizofrenia pisze. Nie było pozna kontaktu, troszeczkę widać, się dziwnie zachowywał, ale mówię, dobra, okej. I ta matka, wiecie, że ona mówi, nie mogę wziąć go do domu. Płacze tam u nas w biurze, nie mogę wziąć go do domu. Bo raz, że mam konkubenta, chłopak 28 lat, młody chłopak. Wiecie, i ona płacze, z płaczem zostawia go u nas. I ja mówię, wie pani co, weźmiemy go. I ona nam bardzo dziękowała. Ale widoczne było, że coś dojdzie do jakiejś takiej dramatycznej sytuacji. Ja mówię, tak, dobra, usiądź, tu się zaklimatyzuj. On sobie tam na papierosa jeszcze wychodził i chodził. I rano w niedzielę, ja mówię, w niedzielę będziemy się o niego modlić w Domu Kultury, na zgromadzeniu. Będzie czas, będziemy się o niego modlić, bo się modlimy zawsze o chorych. I w niedzielę wszyscy się ubierają na zgromadzenie. Wiadomo, przy takiej ilości ludzi, jak ktoś wychodzi na zewnątrz, nikt się nie interesuje. Było ciepło wtedy, znaczy nie było ciepło tak, ale w miarę, no ale w sweterku było dość chłodno, tak żeby trzeba było kurtka. On sobie wyszedł i nikt nie przewidywał, że on pójdzie gdzieś w sweterku. Się okazało, że wiecie, że nie był na nabożeństwie, oprócz tylu ludzi gdzieś umknął. Się okazało, że za dwa dni znaleziono go w rzece Odrze. Wyłowiono go. Młodego chłopaka. Wiecie, on tak bardzo tęsknił iść do domu. Ale wiecie, ja to diabelska robota. Schizofrenia to ja uważam, to jest diabelska robota. I wiecie, ten człowiek, diabeł go pociągnął nad wodę, dostał jakoś, wiecie, obraz jakiegoś ciepła, nie wiem, lata, skoczył się, utopił. I takie też sytuacje mamy. Naprawdę takie też sytuacje są. Wiecie, ja w zeszłym roku tylko byłem, od samego początku byłem na 5 pogrzebach swoich podopiecznych. Wiecie, tym wszystkim jest smutek, ale w tym wszystkim jest radość, że ci ludzie, nie znając Chrystusa, umarli gdzieś w pustostanach i poszliby do piekła. Każdy z nas musi odejść. Ale masz tą świadomość, że głosisz, że przeprowadzasz człowieka, że on już jest tam u Pana, że już nie ma choroby, cierpienia. Wiecie, to jest fantastyczne, że możesz po prostu... No i miałem na samym początku roku 5 pogrzebów. Ale z jednej strony to jest smutek, a z drugiej strony radość, że oni mają lepiej niż my tutaj. Następny przykład miałem, kiedy przyszedł do mnie chłopak, który się dowiedział też właśnie psychiatryku, jak bardzo ważne właśnie przekazywanie informacji, roznoszenie ulotek o wszelkich działalnościach. I tam on znalazł właśnie ulotkę, były narkoman, człowiek bardzo zniszczony, który spał na pustostanach, tych zwanych skłotach, czy jak to się nazywa, nie wiem jak to się nazywa. W każdym bądź razie mama w ogóle nie chciała go znać, bo no miał już w tej chwili, wtedy miał już 42 lata. I wiecie, on dostał od pani pielęgniarki o naszym ośrodku informację. On przyszedł do nas. On przyszedł do nas i zaczął po prostu, zaczęliśmy, się nawrócił. I wiecie, on był naprawdę zdrowym podopiecznym. Był 5 lat. Ja mogłem mu dać wszystko, wszystkie pieniądze. I wiecie, kiedy był jego pogrzeb, to nie był pogrzeb bezdomnego. Już za chwilę kończę, bezdomnego, który gdzieś zamarzł. Czy umarł na pustostanie i z urzędu chowała pani tylko i dwóch grabarzy. Wiecie, na jego pogrzebie było 150 osób, bo ten były narkoman, kochał ludzi. Wiecie, do bloku przychodzą, dziećmi się opiekował. On po prostu, policja go kochała, kuratorzy nie mogli uwierzyć. Oni mu cofnęli wszystkie sprawy sądowe, wyroki, kuratorium mu znieśli. Po prostu Irek był kimś. Wiecie, kiedy grał na gitarze, nieudolnie, ja mówię, Irek, Bóg ci da zdolność. Wiecie, on sam kupował gitarę. Mówi, ja dla Pana kupię najlepszą gitarę. Dzisiaj sprzęt jego jest. Wiecie, kiedy zaczął grać, później grał w takim namaszczeniu i pamiętam, miał usługę pierwszą i ostatnią u nas w Domu Kultury. Wiecie, ale to był naprawdę... I to jest tu właśnie ta radość. To jest ta radość. Także tak pokrótce wam wyjaśniłem, powiedziałem, myślę, że to, co miałem na sercu. O. Cieszę się bardzo, że mogłem tu z wami być. Jak Bóg da, to może kiedyś przyjadę. Ale chciałem was zainspirować, wiecie. Jeżeli jest w tobie Duch Święty, Pan nad tobą, Bóg Wszechmogący, Duch Pański, to z Nim możesz wszystko zrobić. Z Nim możesz, nie ma niemożliwego. Także dziękuję pastorowi za to. Wiecie, dla mnie to jest przywilej. I powiem tak wam, że wiecie, znowu Bóg jest niesamowity. Wczoraj wyszedłem pochodzić tam obok brata pastora Lesława koło bloku. Było zimno. I tak sobie szedłem, mówię, Panie Jezu, no tu jestem trochę jeszcze, ale może jakieś spotkanie by się przydało, może takie. I pastor dzwoni wczoraj. Wiecie, to jest niesamowite. Wiecie, ja mówię tak wczoraj i on za chwilę, za 2 godziny pastor dzwoni. Dziękuję pastorowi naprawdę. Jestem bardzo błogosławiony byciem tutaj u was. Zawiozę serdeczne pozdrowienia od was. Będziemy się też wspierać was w modlitwie. Wiecie, bo zazwyczaj gdzie jestem, modlimy się. Mamy. I powiem jeszcze jedną ważną rzecz. Wiecie, że 2 lata... Co dzień w dzień o godzinie 22 tam w Domu Nadziei, w sali wykładowej jest służba wstawiennicza, która się modli. 5 byłych bezdomnych, lider, człowiek, który jest moim taką prawą ręką, ma powołanie i prowadzi tą grupę. 2 lata modlą się dzień w dzień o 22. I modlą się o ten mój tutaj pobyt, modlą się o kościoły, modlą się także będziemy się modlić. Niech was Pan błogosławi.
Powiem wam, na przykład to, co pastor tu mówił o tej pracy i może tak nieraz myślimy, no dobrze, u nas nie ma bezdomnych, są, ale się zajmuje państwo, no jak my pójdziemy do tych bezdomnych, takiej samej pracy nie możemy wykonać. I to jest prawda, takiej samej jak oni nie możemy, ale tu jest sens tego, co oni robią, widzą potrzeby drugich i my możemy to same robić, widząc potrzeby drugich. I to jest cała odpowiedź. Dosłownie. Bo tu chodziło o to, że bo ktoś może by powiedział, no dobrze, ale u nas nie ma takich, to co my będziemy robić? No nic nie róbmy, nie? Chyba nie tak. Tylko chodzi o to, że to, co brat dzisiaj przekazał w świadectwach i cały czas przez te 3 usługi, to jest to, żeby nam, wierzę, że to od Boga, żeby nam uświadomić, że możemy robić, widząc potrzeby drugich. I to cała odpowiedź.
No. Jeszcze jedno pytanie. Kochani, wiemy, że mamy kurs Alfa, co nie? I ostatnio na tym kursie Alfa było, kim jest Duch Święty. I tak jak zauważyłem tutaj, pastor jest ochrzczony Duchem Świętym, bo to powiedział w kazaniu. To jest takie pytanie, żeby tak krótko, jak to się stało, jak Duch Święty stąpił i wiem, że na grupie domowej.
Okej, kochani, to jest bardzo ważne. Tak, okej. Wiecie co, ja miałem takie wielkie pragnienie. Ja wiedziałem, że czegoś mi brakuje, bo widziałem po ludziach, że ochrzczonych Duchem Świętym, że oni mają tą moc. W ogóle ich zachowanie, ich po prostu wyraz twarzy nawet inny. I ta inspiracja, jak oni działają, też jakby mnie motywowała, patrząc na przywódców Kościoła, na starszych zborów, wiecie. I miałem te wielkie, takie wspaniałe pragnienie. I bardzo, druga sprawa, bardzo jest ważna rzecz, żeby otworzyć swój dom dla ludzi wierzących. Nie po to, żeby plotkować, ale po to, żeby się modlić i mieć grupę i relacje. I mój dom był otwarty wtedy, tam w tym miejscu, gdzie mieszkałem wtedy. I przyszła niespodziewanie w niedzielę, niezapowiedzianie, grupa wierzących ludzi. Myśmy się nie zapowiedzieli. Ja się cieszyłem, że nikt nie musiał dzwonić, się umawiać. Ja się cieszyłem, że ludzie przychodzą i że możemy mieć relacje i się modlić. I na koniec chwyciliśmy się za ręce i modliliśmy się o normalna modlitwa. Wiecie, ja miałem takie pragnienie i wielu wierzących się modliło w językach. Ja nie prosiłem ich o modlitwę w językach, tylko miałem takie wielkie pragnienie. I wiecie, kiedy oni zaczęli się modlić, ja tak zazdrościłem i mówię, Boże, jak oni się modlą, ja też chciałbym. I wiecie, i w tym momencie wypłynął mi potok słów, te pragnienie. I wiecie, naprawdę ja zacząłem modlić się na językach, zacząłem skakać do góry. Jedną osobę wziąłem na ręce, jak później jak biegałem z nią w tej radości, to nie wiedziałem, że z nią biegałem na rękach z pokoju do pokoju. Wiecie, i tak zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Niespodziewanie. Właśnie kiedy Bóg coś zaplanuje, to jest wspaniałe. kiedy się zgromadzamy. Drugie też świadectwo pewnej siostry, podobne. Też była w domu kultury, mieliśmy salę, wynajmowaliśmy i też modliliśmy się na koniec i też ludzie się, niektórzy modlili w językach. I ona też tak za bardzo pragnęła, ona powiedziała, wiecie, w tym momencie Duch Święty na nią zstąpił. Ona nie spodziewała się, nikt nie było nawet takiej typowej modlitwy, że kto chce ochrzest Duchem Świętym. Normalna modlitwa była. I ona miała te pragnienie bycia ochrzczonym i ona zaczęła mówić innymi językami. Mówi, powtórzyłam jedno słowo, mówi, i wylał się potok słów. Tak to mówię prosto, te pragnienie takie. To wszystko.
Mamy już ponad rok te nasze spotkania, co nie? Jeszcze ani razu nie było ofiary. Ale dzisiaj myślę, że wiecie co, zrobimy ofiarę taką, kto ma coś na sercu, damy dla tych, jak tutaj pastor powiedział, polskich żuli i też cokolwiek tam pastorowi pozostanie. Cokolwiek pastor będzie uważał z tym zrobić. Także pierwszy raz w ciągu naszych, w centrum uwielbienia zbieramy jakąś ofiarę. Także no, amen, ja będę zbierał.